Anna Papis, dzień dobry. Pora na gościa dnia, a dzisiaj u nas w studio neurologopeda, oligofrenopedagog, doradca metodyczny do spraw kształcenia specjalnego w Radomskim Ośrodku Kształcenia Doskonalenia Nauczycieli, pani Honorata Ziłko. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pani metodyk, w tym roku szkolnym weszły w życie nowe zmiany. Od tego roku bowiem w każdej szkole masowej, w każdej szkole tak zwanej publicznej, musi być etat dla pedagoga szkolnego, dla pedagoga specjalnego. Skąd to się wzięło? Dlaczego ten pedagog specjalny musi być?
Tak, ten pedagog specjalny musi być zatrudniony w szkole masowej i w przedszkolu publicznym, tak, masowym. Nowe regulacje pojawiły się w karcie nauczyciela. Tłumaczy się tym, że stan kondycji psychicznej dzieci po epidemii, po stanie epidemii spowodowanej SARS-CoV-2 uległ bardzo, bardzo dużemu osłabieniu i między innymi jest to wprowadzone w celu przeciwdziałania temu zjawisku, tak? Czyli zwiększamy liczbę zatrudnionych specjalistów, żeby wspomóc dzieci, wspomóc nauczycieli, wspomóc specjalistów w celu zwiększenia dostępności oraz podniesienia jakości wsparcia dla tych dzieci.
Czyli w każdym przedszkolu, w każdej szkole pedagog specjalny będzie i co on takiego będzie robił, jak on będzie wspierał i dzieci, i nauczycieli, pedagogów w szkołach i przedszkolach?
To jest bardzo ściśle uregulowane poprzez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2022 roku, więc całkiem świeże rozporządzenie i ono reguluje bardzo dokładnie obowiązki pedagoga specjalnego. Pedagog specjalny ma sporo tych obowiązków, między innymi powinien rekomendować dyrektorowi placówki, jakie działania powinien podjąć w celu zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu szkoły, przedszkola i placówki, dostępności do nauki dla wszystkich dzieci, powinien prowadzić badania i działania diagnostyczne związane z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych dzieci oraz możliwości psychofizycznych uczniów i wychowanków, powinien określać mocne strony, bariery, też powinien wspierać nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych, udzielaniu pomocy psychologicznej w bezpośredniej pracy z uczniem lub z wychowankiem, powinien pomagać nauczycielowi w doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych, które będą najbardziej optymalne dla ucznia i wychowanka. Powinien też dokonywać wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży, która jest tak jakby obowiązkiem, która powinna być przeprowadzona dla każdego ucznia w okolicach września, żeby dla dziecka, które posiada orzeczenie, skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, żeby jak najbardziej efektywnie wspomagać kształcenie tego dziecka, uwzględniając jego mocne strony i przede wszystkim bazować na tych mocnych stronach i eliminować bariery, które przeszkadzają w celu w osiągnięciu jak najbardziej optymalnych
wyników w nauce, w zachowaniu
i tak dalej. Powinien też pedagog specjalny określać niezbędne do nauki warunki, sprzęt specjalistyczny, środki dydaktyczne. Powinien też udzielać uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Więc tak naprawdę zakres jego obowiązków jest niesamowicie duży.
Niesamowicie
duży. Od takiego wsparcia dyrektora, nauczyciela, dziecka, wychowawcy, też i logopedy, i pedagoga, wszystkich specjalistów. Więc bardzo duży zakres obowiązków i no, zobaczymy, tak?
Do tej pory pedagog specjalny kojarzył mi się tylko i wyłącznie z pracą z dzieckiem, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a tutaj faktycznie w tych tak zwanych, przepraszam, kolokwialnie to nazwę, masówkach będzie naprawdę miał niesamowicie ważną rolę i mnóstwo zajęć. Pani Honorato, pani jest metodykiem w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Czy Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w jakiś sposób się przygotowuje do tego, żeby z kolei tych pedagogów specjalnych wesprzeć?
Tak, przygotowujemy się do tego. Do tej pory no, zawsze wspieraliśmy całą kadrę, tak, nauczycielską i wspieramy wszystkich nauczycieli, organizując webinaria, organizując warsztaty, szkolenia, konferencje, ale od października w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli pojawi się nabór do sieci samokształcenia, współpracy i samokształcenia właśnie pedagogów specjalnych. specjalnych. Ja będę moderować ten zespół i zapraszam wszystkich chętnych pedagogów specjalnych, którzy rozpoczynają pracę do tej sieci. Będziemy razem zastanawiać się, w jaki sposób spełniać te nasze obowiązki, w jaki sposób wspomagać tych nauczycieli. Będziemy się zastanawiać, jakimi narzędziami diagnozować dzieci, żeby przeprowadzić tą ocenę wielospecjalistycznego poziomu funkcjonowania ucznia w jak najbardziej efektywny sposób, więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, będziemy organizować webinaria, warsztaty, szkolenia i konferencje i będziemy brali pod uwagę potrzeby właśnie nauczycieli, znaczy pedagogów specjalnych, tak?
Ja bym się na chwileczkę przy tej sieci zatrzymała, bo taka sieć już, o ile mnie pamięć nie myli, istniała przy naszym radomskim ośrodku.
Tak, jest sieć.
Na czym to w ogóle polegało, jak to wyglądało?
Jest sieć, istnieje, będzie nadal funkcjonowała sieć z współpracy samokształcenia Mam ASA w klasie, która zrzeszała wszystkich chętnych nauczycieli, pedagogów, logopedów, którzy pracowali z dziećmi ze spektrum autyzmu i ta sieć będzie nadal funkcjonowała. Ona się cieszyła bardzo dużym powodzeniem. Na tej sieci zastanawialiśmy się wspólnie, co jest nam potrzebne, w jakim kierunku będziemy się kształcić. Dzieliliśmy się swoimi i powodzeniami, i niepowodzeniami. Zastanawialiśmy się, jak najbardziej efektywnie, w jaki sposób jak najbardziej efektywnie będziemy wspomagać dzieci ze spektrum autyzmu. Więc to będzie tak jakby podobna sieć, ale zrzeszająca pedagogów specjalnych i na spotkaniu wstępnym zastanowimy się, w jakim kierunku będziemy się kształcić, jakich specjalistów będziemy zapraszać, kogo zaprosić na konferencje, kogo zaprosić na warsztaty.
I też będziemy tak wybiórczo?
Tak, możemy się zastanowić, jakich specjalistów, tak jak na przykład w sieci Mam ASA w klasie organizowaliśmy, w sieci wspomaga organizowanie konferencji, na które zapraszaliśmy dr Ławicką. Teraz zastanawiam się, żeby może zaprosić doktora Kielina, żeby może zaprosić dr Rolę, które zajmują się właśnie diagnozowaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Już takie plany chodzą mi po głowie, tak? W jaki sposób możemy wspomóc pedagogów specjalnych, żeby jak najbardziej efektywnie wspomagali nauczycieli, wychowanków, rodziców.
Ale tutaj przy problemach z dziećmi, no tak jak też pani powiedziała, między innymi nie tylko z tymi wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych, ale z dziećmi po COVID-zie, mm-hmm. po tym takim odizolowaniu się mm-hmm. od rówieśników, od klasy szkolnej, mm-hmm. Też ważna jest rola rodziców. Czy rodziców też będziecie zapraszać?
Czy rodziców będziemy zapraszać do sieci? Raczej nie, tak?
A na konferencje?
A na konferencjach najbardziej rodzice są zawsze zapraszani.
Czyli będą mogą uczestniczyć
mogą w konferencjach, jeżeli chodzi o sieć, nie, bo tu mogą uczestniczyć w tej sieci pracownicy, tak? Mhm. Szkół i przedszkoli.
Bardzo, bardzo pani dziękuję za wyjaśnienie i rozjaśnienie, przynajmniej mnie i naszym słuchaczom, na czym będzie polegała rola pedagoga specjalnego w szkołach masowych. To co, czekamy na waszą sieć, czekamy na konferencje, w których i rodzice będą mieli udział, a dzisiaj dziękuję pani za przyjście do studia, a państwu tylko chcę przypomnieć, że państwa i moim gościem była oligofrenopedagog, neurologopeda pani Honorata Ziółko, metodyk do spraw kształcenia specjalnego Radomskiego Ośrodka Nauczycieli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo państwu.